Nie wiem, czy pamiętacie, co było w tamtą niedzielę, o czym mówiła Małgosia. Ci, co byli, to pewnie pamiętają, a ci, co nie byli, to im przypomnę. Małgosia najogólniej rzecz biorąc mówiła o działaniach złego i o tym, abyśmy byli świadomi, w jaki sposób diabeł działa, w jaki sposób szatan nas podchodzi, w jaki sposób nie powinniśmy dać mu się zwieść. Wychodziła z takiego wersetu z drugiego listu do Tymoteusza, z pierwszego rozdziału, że albowiem Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I myślę, że kiedy słuchałem wczoraj tego, kiedy słuchałem tydzień temu tego słowa, to bardzo to we mnie grało, ponieważ ja od dłuższego czasu słuchałem jako audiobooka, potem jeszcze czytałem taką książkę Karla Lewisa albo Luisa, nie wiem jak się czyta, ale tego, co napisał Narnie. To jest ten sam człowiek, który napisał Narnie, napisał też taką książkę Listy Starego Diabła do Młodego Diabła. Kiedy słuchałem tej książki jako audiobooka, to nie jest gruba książka, to jest taka cienka książka, to bardzo mnie to ujęło, zafrapowało. Zobaczyłem, że to jest coś, co ma wiele, wiele mądrości. To jak wiecie, a jak ci, co nie wiedzą, to przypomnę, to był wierzący człowiek, który żył, właściwie umarł tu w latach 60., ale książkę tą o tym napisał gdzieś podczas, w latach 40., podczas II wojny światowej. I myślałem sobie, że tam jest tyle mądrych myśli, z których można coś wyciągnąć, że kiedy Małgosia powiedziała w tamtą niedzielę to słowo, to mnie to zainspirowało. Mówię, okej, to pociągnijmy ten temat dalej, bo myślę, że my jesteśmy, jak wiecie, stale w takiej nieustającej duchowej bitwie. I jeśli sobie nie zdajemy z tego sprawy, a Słowo Boże mówi, żebyśmy właśnie, wychodząc z tego wersetu z listu Pawła, żebyśmy korzystali z tego, że Bóg nam dał ducha trzeźwego myślenia, żebyśmy nie byli naiwni. Skoro jesteśmy stale w bitwie, to nie wiem, w takiej światowym rozumieniu przygotowanie do bitwy albo wygranie bitwy polega na tym, że trzeba dobrze rozpoznać przeciwnika, pole, na którym on działa i zasady, które podczas bitwy obowiązują. My często chyba jako wierzący jesteśmy troszkę nieświadomi tego i wydaje nam się, że właściwie nie musimy niewiele robić, bo to Bóg za nas walczy i to Jezus pokonał szatana już na krzyżu. To jest oczywiście prawda. Ale jak sami wiecie, to, że szatan jest pokonany, nie znaczy, że szatan stale nie próbuje zastawiać na nas zasadzek. Bo Bóg jest tym, który zwycięża, ale żołnierz musi być właściwie przygotowany. A skoro jesteśmy żołnierzami, skoro jesteśmy podczas bitwy, to nie możemy być takimi, nie wiem, rekrutami, którzy jeszcze niczego nie wiedzą i mówią, a to nieważne, najważniejsze, że dobry dowódca jest i on nas właściwie poprowadzi. Więc jednym z takich ważnych czynników jest rozpoznanie pola. I tak sobie to dzisiejsze słowo nazwałem, że to jest rozpoznanie pola przeciwnika. Małgosia też przypominała werset z drugiego listu do Koryntian, że aby nas szatan nie podszedł, bo jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Paweł pisał do Koryntian. Więc on miał taką nadzieję, że zamysły szatana są nam znane. Jeśli on miał taką nadzieję, to powinniśmy jak gdyby po drugiej stronie być tego świadomi i być do tego gotowi. Aha, znamy te zamysły, no to skoro znamy te zamysły, to będzie nam się dużo łatwiej w tej przestrzeni duchowej odnajdywać. Podam jeszcze parę wersetów, zanim przejdę do tych rzeczy, które ja zauważyłem dodatkowo. One nie tylko są z tej książki, chociaż zacytuję wam dwa albo trzy fragmenty, które świetnie według mnie oddają intencje, szatana, czy intencje, działanie szatana i w jaki sposób od jego strony na to on patrzy na ludzi. Ale tu jeszcze wracamy do słowa. 1 Tesaloniczan 2:18. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Patrzcie, Paweł, apostoł, osoba żyjąca na co dzień, ale też mocno doświadczana, mówi wyraźnie, ale przeszkodził nam szatan. Więc nie bał się, czy nie obawiał się, że takie słowa, że przeszkodził nam szatan, w jaki sposób Tesaloniczan zniechęcą i powiedzą, jak to Pawła, szatan Pawłu przeszkodził, co mało mniej się modlił, w jakikolwiek inny sposób gdzieś coś podpadł, że Pan Bóg nie stanął za nim, nie pomógł mu zwyciężyć. Nie, Paweł, jak i każdy z nas, był człowiekiem i w związku z tym w nie wszystkich sytuacjach udawało mu się przeciwstawić się diabłu. Dzieje apostolskie, pamiętacie sytuację Ananiasza i Safiry, tam Piotr mówi do Ananiasza, czym to omotał szatan serce twoje? To taka cecha, że szatan potrafi omotać serce, tak? Wiemy, do czego odnosiła się ta historia, ale to było właśnie takie omotanie serca. Małgosia też mówiła o fragmencie z 1 listu Piotra, 5 rozdziału, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I ona ten fragment dosyć rozwinęła, więc ja go nie będę rozwijał, ja tu tylko go przypominam. 1 list Jana, kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku. To z tłumaczenia tego najnowszego. Ale Syn Boży pojawił się właśnie po to, by położyć kres jego dziełom. Małgosia też przypominała z objawienia z 12 rozdziału, gdzie jest napisane, że diabeł jest oskarżycielem braci. To jest, Małgosia to też mocno rozwinęła, że to jest ta cecha, która bardzo dobrze diabłu wychodzi. Oskarża, jest tym, który stale wprowadza taki duch oskarżenia jednych przeciw drugim. Ja troszeczkę potem też więcej powiem, może w kontekście tego wersetu, a może z troszkę innej strony niż Małgosia mówiła. 2 Koryntian 12. I nie łączył mnie z nadzwyczajnością objawień, ja tylko mam fragment, dlatego by mnie uchronić przed pychą, Paweł pisze, wbito mi w ciało kolec, to tak jakby anioł szatana zesłany by mnie upokarzać, żebym się nie wynosił. No to ciekawe, tak? Ale to dowodzi, że formalnie fizycznego dotykania, czy nawet fizycznego ataku na ciało Pawła. Znamy ten fragment, ale Paweł o tym mówi wyraźnie. Jakby anioł szatana, który cały czas miał mu przypominać i upokarzać go, ale dlaczego, żeby się nie wynosił. No i 2 list do Koryntian, gdzie jest jasno napisane, znowu Paweł mówi, że szatan podszywa się pod anioła światłości, czyli jest bardzo przewrotny, udaje często kogoś, kim nie jest i nam, czy stara się zwieść w taki sposób, że wydaje nam się, że to działanie to jest dobre działanie, a to jest działanie diabelskie. No i przechodząc teraz, my jako duchy należymy do świata wiecznego, ale jesteśmy ograniczeni ciałem i funkcjonujemy w czasie. To jest coś, co w czym duchy, żadne duchy nie funkcjonują. One nie funkcjonują jakby w czasie, w związku z tym nam trochę trudno zrozumieć inne działanie niż działanie w takim systemie linearnym, że coś ma początek i coś ma koniec. Ale co to oznacza? To oznacza, że podczas kiedy nasz duch może być i powinien być skierowany ku celom wiecznym, to wcale tak nie jest z naszymi ciałami, i z naszą duszą, bo tu są namiętności, uczucia, wyobrażenia i one ulegają zmianie. Przeżywamy jakieś wzloty, upadki. Szatan stara się to wykorzystać do swoich celów. My najczęściej sobie wyobrażamy szatana i jego duchy jako tych, którzy starają się nam coś do głowy wtłoczyć, czy jak gdyby przekazać nam jakieś myśli, które zaszczepią się w naszej głowie. Ale w rzeczywistości to działają oni najlepiej, najefektywniej wtedy, gdy pewnych rzeczy nie dopuszczają do naszej świadomości albo przekręcają prawdę na kłamstwo. Pamiętacie, to się zaczęło już w raju, kiedy szatan powiedział do Ewy, czy rzeczywiście Bóg zabronił wam jeść owoców z każdego drzewa ogrodu? Poddał wątpliwość, czy rzeczywiście Bóg coś takiego zrobił? Oczywiście to było przekręcenie, bo Bóg wcale nie powiedział, że nie wolno wam jeść z owoców z tych drzew. Powiedział, że ze wszystkiego możecie jeść, tylko z tego jednego nie jedzcie. A diabeł tutaj przekręcił to na właśnie taki. Więc tak wydaje się, że największe wysiłki szatana w dzisiaj są skierowane na, ja sobie tak to zapisałem, to co nie znaczy, że to jest taka najważniejsza cecha, ale ja sobie dość często z tego zdaję sprawę i uświadamiam, widząc, że największy wysiłek szatana w dzisiejszych czasach jest skierowanie ludzi na przekonanie, że on nie istnieje. Bo jeśli ludzie uznają, że on nie istnieje, no to jak gdyby zupełnie to są rozbrojeni, to tak jakby na polu walki powiedzieć, ale wróg wcale nie istnieje. My sobie tam idziemy, tu jedna mina wybuchła, druga, ale wroga nie ma. To absolutnie, to są zjawiska naturalne, a my nie wierzymy w żadne zjawiska duchowe. A więc wszelkie takie zjawiska, które kierują człowieka do zadawania sobie pytania o stwórcę, o istnienie, on, szatan, stara się pokazać jako tylko takie siły natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu złych duchów, czy w ogóle duchów. I utrzymuje człowieka w niewiedzy, ale pomaga mu w tym fakt, że we współczesnym takim wyobrażeniu to diabeł jest jakąś taką osobą bardzo komiczną, nie? Przedstawia się go w jakichś tam, nie wiem, czerwonych rajtuzach z rogami, kopytami, dzwoneczkami. I wiadomo, że w dzisiejszych czasach człowiek za bardzo nie uwierzy w coś takiego, a zatem nie będzie też wierzył w prawdziwość istnienia diabła. Filozofia świecka. Dawniej ludzie kiedyś postrzegali świat i nie poddawali wątpliwości, że są rzeczy widzialne i niewidzialne. Bo że coś nie jest widzialne, było dosyć jasno i rozumiane, że to nie znaczy, że nie istnieje. Ale dzisiaj to przywykliśmy już do setek, jak nie tysięcy sprzecznych, nawet często ze sobą, jakichś teorii filozoficznych, które wszystko starają się wytłumaczyć na podstawie tylko tego, co widzialne. A co niewidzialne, to najprawdopodobniej to też jest fizyczne, tylko jeszcze nauka tego nie odkryła. I doktryny dzisiaj już się nie dzielą na to, co prawdziwe czy fałszywe, tylko na to, czy to jest praktyczne, czy to jest modne, czy to jest współczesne, nie wiem, konwencjonalne albo niepasujące do współczesności. Zauważcie, jak wiele właśnie w tej dziedzinie jest takiej informacji. Nie, no kto by dzisiaj w to uwierzył? To przecież nauka już dawno się z tym rozprawiła, co często jest w ogóle fałszem, bo wcale nauka akurat w większości rzeczy tego nie udowodniła albo w większości rzeczy jeszcze o czymś nie wie. I taką kolejną cechą, no to on stara się wzbudzić, a jeśli już wzbudził w człowieku, to utrzymać go w pysze, czyli takie wzbudzenie pychy. A pycha no jest chyba praprzyczyną wszelkiego nieposłuszeństwa. Jak wiemy, w Ezechielu jest napisane, że właśnie z tego powodu szatan został strącony i oddalony od Boga ze względu na pychę, bo wzbił się w pychę. I myślę, że każdy z nas bardzo łatwo sobie przypomni miejsca w swoim życiu, w którym w mniejszym lub większym stopniu był pyszny, czy był w stanie takim, no jestem o ileś mądrzejszy, jestem o ileś bogatszy, jestem o ileś bardziej inteligentny, mądry. Tysiąc cech, które może są prawdziwe, ale jeśli my z tych cech staramy się, albo inaczej, my nie pozwalamy tym cechom wybić się ponad inną osobę, czy porównywać się z inną osobą, to oczywiście prowadzą prowadzą do poważnego grzechu, bo pycha jest praprzyczyną nieposłuszeństwa Bogu, ale przeciwnością tego jest pokora, czyli uniżenie, tak? Postawa takiego sługi, a nie postawa wyniosłości. Ale też może być takie fałszywe przedstawienie pokory, jako, nie wiem, poniżanie samego siebie, gardzenie sobą, ale co też wówczas skupia uwagę człowieka na samym sobie, jaki jestem pokorny, mógłbym o swojej pokorze godzinami, tak, w cudzysłowie mówię o tym, ale to jest coś, co inny nie jest tak pokorny jak ja, tak? W konsekwencji prowadzi to też do cynizmu. Kolejną rzeczą to jest sianie wątpliwości co do pewności zbawienia, życia wiecznego, Kościoła, przedstawianie braci i sióstr w krzywym zwierciadle. Wykorzystuje to ile może takie chwile naszego rozczarowania, depresji, które no, najczęściej jednak przychodzą na wierzących podczas swojej przynależności, że tak w cudzysłowie powiem, do Kościoła. Bóg dopuszcza takie rozczarowania, ale ze względu właśnie na nas, na nasz wzrost i na wzmocnienie. Kolejną taką rzeczą jest sianie niezgody wśród najbliższych. Wow. Małgosia o tym też troszeczkę mówiła. To jest takie wzajemne przedstawianie siebie, sobie w fałszywym świetle. No, szczególnie łatwo tutaj właśnie wpaść w taką pychę człowieka znającego prawdę w relacjach z najbliższą rodziną, która na przykład jest niewierząca. W tej książce jest tam taki przykład podany, że właśnie szatanowi zależy, jak już człowiek jest wierzący, to okej, niech się modli jak najbardziej duszewnie za swoją matkę, ale żeby raczej mu nie przyszło do głowy, żeby się modliło jej, w książce pisze wyraźnie, o jej reumatyzm, tak? Czyli innymi słowy, tacy stajemy się bardzo duchowi, modlimy się o nawrócenie, modlimy się o to, żeby taka osoba z najbliższej rodziny no, nawróciła się i była taka jak my, ale szatan zrobi wszystko, żeby na przykład praktycznie niewiele w tej dziedzinie zrobić oprócz modlitwy, tak? Że będzie stosował dziesiątki przeszkód, żeby niewiele praktycznie zrobić w tej dziedzinie, albo się spotkać, albo rozmawiać z taką osobą. No i to jest, skoro zaczepiamy o modlitwę, to myślę, że taką no, bardzo ważną rzeczą, zresztą to jest w Biblii w wielu miejscach napisane, a jest sama modlitwa, bo tam, gdzie istnieje modlitwa, tam dla szatana istnieje takie bezpośrednie niebezpieczeństwo, że Bóg będzie na taką modlitwę reagował. I w związku z tym stara się na każdy możliwy sposób, pewnie ma ich dziesiątki, przeszkodzić w modlitwie. Może to być na przykład przekonanie, że modlitwa jest czymś bardzo osobistym i takim na tyle intymnym, że nie wolno na przykład albo głupio jest używać jej publicznie. I to jest taka dobra pokora, tak? Ja nie będę tego używał publicznie, bo to jest moja osobista rzecz, jak ja się modlę. Może w naszym gronie nie jest to, nie wiem, coś, z czym mamy wielki problem, ale na świecie, nawet wśród ludzi wierzących, jest to taka rzecz, którą diabeł mocno wykorzystuje. Albo jeśli już modlitwa, no to na świecie, w świecie wierzącym, czy nazwijmy religijnym, bo to lepiej będzie, jeśli już jest modlitwa, to najlepiej niech się ona odbywa w postaci takiego pacierza, w książce to nazwano papuzie paplanie, tak? Czyli takie powtarzanie czegoś niekoniecznie ze zrozumieniem. Nie rozumiemy sensu, ale mówimy, wypowiadamy jakieś zdania. No i modlitwa niekoniecznie musi się odbywać. Mówię o tym, że szatan próbuje nas w coś takiego gdzieś tam włożyć, żeby się niekoniecznie odbywała poprzez poruszanie wargami czy zginanie kolan. Wystarczy takie skłonienie naszych myśli ku Bogu. To jest już wystarczająca modlitwa. Jak na to nas nie może wziąć, no to brak skupienia, biegające myśli. Zaczynamy się modlić, a tu coś innego przychodzi nam do głowy. Rozpraszamy się. lub zadzwoni telefon, albo ktoś bardzo pilnie potrzebuje naszej interwencji. Szczególnie jak mamy dzieci w domu, to dzieci są w tym momencie bardzo, bardzo intensywnie skupione na tym, żeby naszą uwagę zabrać. No i taki jeszcze jeden element. Przepraszam, bo tu mamy dzisiaj gościa na babcie i akurat chcę wyjść. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi. Znacie to, nie? Więc to jest w Słowie Bożym napisane. Bardzo łatwo. Nie, no to nie gadatliwi, to dwa zdania powiem i starczy. Po co się więcej wysilać, skoro samo słowo tak mówi? Oczywiście jest to zła interpretacja i złe zrozumienie, bo właśnie chodziło o to Panu Jezusowi, żeby nie myśleć, że przez swoje wielomóstwo czy przez wielość słów ta modlitwa będzie dużo lepsza niż taka, która będzie miała mniej słów, że musi wymagać dużej ilości słów. O to mu chodziło, a nie o to, że coś złego, jeśli się długo modlimy. No, kolejnym etapem, czy kolejnym takim elementem jest tworzenie fałszywego obrazu. To jest jego domena. On w wielu dziedzinach tworzy fałszywy obraz, ale ja tutaj sobie zapisałem tworzenie fałszywego obrazu Kościoła. On uwypukla wszelkie różnice teologiczne w kościołach, czy w Kościele ogólnie jako ciele Chrystusa, po to, aby podważyć prawdę. No, podrzuca takie myśli, no, wątpliwości, tak? Skoro jest tak wiele doktryn teologicznych, to nie ma pewności, że którakolwiek albo jakaś jest prawdziwa. Może ta, w której ty jesteś, też nie jest prawdziwa. Może ta, w której jest ktoś ci bliski, też nie jest prawdziwa. W związku z tym ma parę no, takich elementów, na które może łapać, bo stworzy fałszywy obraz. A obrazem Bożym Kościoła jest zupełnie co innego. To jest zespół ludzi, czy zespół, to jest rodzina ludzi, która oddała życie Jezusowi, chce poddawać swoje życie Jemu, chce żyć według Jego przykazań, chce żyć i poznawać Jego, a nie ci, którzy tylko mają właściwe poznanie teologiczne. Myślę, że też nie musimy tutaj zbyt dużo na ten temat tłumaczyć. Raczej u nas wiemy o tym i często gdzieś o tym mówimy, że naszymi braćmi są też i siostrami są też osoby z innych kościołów, mimo że mają inne teologiczne zdanie. No i przede wszystkim znowu to tworzenie fałszywego obrazu to nie jest tylko tworzenie fałszywego obrazu Kościoła, ale on też stwarza od początku, stara się stworzyć fałszywy obraz charakteru Boga. I odwołuje się do naszych złych lub niewłaściwych relacji z naszymi rodzicami ziemskimi. Jeśli takie były, to bardzo łatwo mu jak gdyby używać takiego porównania. Jeśli nie były, to ma swoje inne jeszcze sposoby. Pokazuje rzeczy stworzone przez Boga dla człowieka i dla jego dobra jako szkodliwe i odwrotnie. Te, które są szkodliwe, będzie się starał pokazać, że w rzeczywistości takie nie są. I teraz przeczytam wam fragment książki, który bardzo fajnie do tego pasuje. Muszę zaznaczyć, że szatan tam, ten starszy diabeł do tego młodszego diabła pisze w takiej konwencji, że on Boga nazywa nieprzyjacielem, a Lucyfera czy ich ojca ojcem wieczności. Więc jeśli tu będzie słowo nieprzyjaciel, pamiętajcie, że on pisze to do swojego młodszego kusiciela i używa słowa nieprzyjaciel. Jak będzie, to ja będę tłumaczył, żebyście nie będąc w konwencji książki nie rozumieli, o czym mowa. No więc on pisze tak do tego młodszego. Przede wszystkim zawsze przekonywałem cię, że okresy dolin ludzkiego stanu psychiki dostarczają doskonałej okazji do wszelkich pokus i pożądliwości ciała. O wiele łatwiej doprowadzisz swojego człowieka do nałogu pijaństwa, jeśli będziesz mu podsuwał kieliszek jako środek kojący, w chwilach, gdy jest znużony, przygnębiony, niż gdybyś go zachęcał do korzystania z niego jako środka do wytworzenia w gronie kolegów atmosfery wesołości, wtedy, gdy jest szczęśliwy i pełen życia. Nie zapominaj nigdy o tym, że mając do czynienia z jakąkolwiek przyjemnością, w jej zdrowej, normalnej i zaspokajającej formie znajdujemy się w pewnym sensie na pozycjach nieprzyjaciela, tak, czyli Boga. Wiem, że zdobyliśmy niejedną duszę poprzez przyjemności. Niemniej jednak to Jego, moje dodanie, Boga, wynalazek, a nie nasz. On stworzył przyjemności. Żadne z naszych dotychczasowych dociekań prowadzących w tym kierunku nie pozwoliły nam wytworzyć chociażby jednej. Wszystko, co możemy uczynić, to zachęcać ludzi, aby z przyjemności stworzonych przez naszego nieprzyjaciela korzystali w czasie, w sposób lub stopniu przez niego zakazanym. Dlatego staramy się zawsze wypaczać naturalny stan każdej przyjemności i nadać jej taką formę, w której byłaby najmniej naturalna, najmniej przyjemna i najmniej przypominała swego Stwórcę. Stale rosnące pożądanie stale malejącej przyjemności. Oto właściwa formuła. Myślę, że bardzo fajnie pokazuje czy opisuje to, w jaki sposób fałszywie szatan działa. Kolejny punkt, który sobie gdzieś tam wynotowałem, nie wszystkie są na podstawie książki, bo kiedy się przygotowałem, to sobie różne rzeczy przypominałem. Tu jest na przykład zachęcanie do przebywania w niewłaściwych środowiskach. Na przykład w środowisku, nie wiem, intelektualistów, takich powierzchownych, czy jakichś pseudo-dowcipnisiów, sceptyków, ale też przede wszystkim wszelkiego rodzaju grzeszników. Pamiętacie, mamy ich opisanych częściowo w 1 Koryntian. Tam jest napisane niesprawiedliwi, ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący ze sobą i ci, którzy się im oddają. Ale to jest niepełen katalog, ale chodzi o to, że nam się nieraz wydaje, że powinniśmy przebywać w takich środowiskach po to, żeby głosić tam Ewangelię. I jeśli ktoś jest posłany, jeśli ktoś ma rzeczywiście takie przekonanie od Boga, to okej, ale to musi być umocowane w wysłaniu przez Boga, bo niestety bardzo łatwo przyjąć postawę, przebywając w takim środowisku albo nie stroniąc od takiego środowiska, często łatwo przyjąć taką postawę, no ja nazwałem je siedzeniem okrakiem na barykadzie, czyli trochę jedną nogą jesteśmy chrześcijanami, w niedzielę jesteśmy chrześcijanami, a w tygodniu przebywamy w takim niewłaściwym środowisku. Nieraz trzeba po prostu powiedzieć bardzo jasno, postawiać tamę, nie, to nie jest dla mnie środowisko, ja się tu nie buduję, wprost przeciwnie, no jakby, myślę, że tu też w naszym małej społeczności, nie muszę tego wam w jakiś sposób specjalnie tłumaczyć, jakie są zagrożenia tego, ale ja sobie to napisałem. No bardzo często kolejnym takim elementem działania złego jest wprowadzenie nas w stan czy w poczucie winy. I to takie prawdziwe lub tylko irracjonalne. Skutkiem takiego stanu wchodzenia w poczuciu winy jest taki szybkie wejście w stan niegodności rozmawiania z Bogiem. Jak jesteśmy w poczuciu winy, że zrobiliśmy coś złego, obraziliśmy Pana Boga i trwamy w tym stanie, bo jeśli natychmiast zdajemy sobie sprawę, że zrobiliśmy coś, co było niezgodne z Bożym Słowem, czy co było przewiną i grzechem i zwracamy się natychmiast do Boga o to, to jest to rozwiązanie, jedyne słuszne rozwiązanie, tak? Z prośbą o to, żebyśmy, czyli taką postawą pokuty, tak, z prośbą, żebyśmy więcej w to nie wpadli. Ale jeśli my wpadniemy właśnie w tą zasadzkę, że o, już teraz jestem niegodny rozmawiania z Bogiem, zrobiłem coś takiego, a więc powolutku odchodzimy i nasze serce staje się coraz bardziej drętwe czy twarde. I szatan stara się nie dopuścić do takiej właśnie rzeczywistej skruchy czy pokuty, ale chce utrzymać nas w takim stanie poczucia winy możliwie jak najdłużej. I tutaj krótki już taki fragment z książki. Znowu, kiedy ten starszy pisze tak do tego młodszego. Pamiętaj, że jedyną rzeczą, która się liczy, jest to, w jakim stopniu odgrodzisz człowieka od Stwórcy. Nie ma znaczenia to, jak małe są przewinienia, pod warunkiem, że łącznym ich efektem będzie stopniowe odsuwanie człowieka od światła i pogrążanie go w ciemność. Zabójstwo nie jest niczym lepsze od hazardu, jeśli hazard potrafi dokonać tego, o co nam chodzi. do prawdy. Najpewniejszą drogą do piekła jest droga stopniowa, łagodna, miękko usłana, bez nagłych zakrętów, bez kamieni milowych, ale głównie bez drogowskazów. Rzeczywiście my sobie kategoryzujemy grzechy na takie ciężkie i lżejsze. Jeśli, no tutaj jest takie uświadomienie, że naprawdę nie ma znaczenia, diabeł wykorzysta nawet małe grzechy, czy małe nasze odejścia, które nam się wydają, no czym, jak można porównać, nie wiem, sam hazard do zabójstwa. Małgosia bardzo ładnie też tamtą niedzielę jako przykład podawała, że nawet Dawid, który wpadł z naszej perspektywy w potworny grzech, zabójstwo, zdradę, był jednak tym, który miał właściwe serce i miał i był uznany, że miał prawe serce wobec Boga. I to się tutaj bardzo ładnie koresponduje, że nie ma znaczenia. Oczywiście po ludzku zabójstwo jest czymś no, okropnym, ale jeśli to zabójstwo, jak w przypadku Dawida, nie doprowadziło do odejścia od Boga, a jakiś inny drobny grzech by doprowadził, to diabeł jest, że tak powiem, rosyjsko-niemiecko wsio egal, tak? Bez różnicy, aby tylko oddzielić nas od prawdy. No jest takim, jeszcze jednym elementem jest wprowadzenie nas w taki stan użalania się nad sobą. Często ten stan użalania się nad sobą prowadzi do głębokiej depresji, czyli do takiego stanu, w którym już w ogóle nie rozróżniamy, czy jak gdyby nie jesteśmy w stanie funkcjonować w rzeczywistości. Nic nas nie interesuje, nic nas nie cieszy. Oczywiście jesteśmy wtedy też mocno użalający się nad sobą. Ja sobie zapisałem taki, to jest akurat z jakiejś innej, ale jeśli wchodzimy w takie użalanie się nad sobą, jak nam jest źle, jak nam jest niedobrze, jacy jesteśmy biedni, jak nas wszyscy źle traktują, to może fajnie byłoby zdać sobie sprawę, że prawdziwy, choćby tylko 10-minutowy ból zęba często ukazuje nam nonsens takich urojonych strapień. Wtedy pokazuje, co tak naprawdę ci w tej chwili doskwiera. Co jest prawdziwym problemem? No prawdziwym problemem jest ten ból nie do zniesienia, a nie to, że nikt się, że nie mam, nie wiem, przyjaciół i że wszyscy mnie opuścili. Ale ten stan jest bardzo niebezpieczny. Nie wolno dopuścić do tego, żeby takie użalanie się nad sobą rozwijało się, czy doprowadziło nas do kolejnego etapu. Zapisałem sobie też następną rzecz i na to mam też za chwilę przykład z tej książki. Pobudzanie do zazdrości innym, w konsekwencji do nienawiści tych, którym zazdrościmy. Bardzo często powodów do zazdrości diabeł dostarczy nam setek. Zawsze porówna nas. Popatrz, ten ktoś ma coś, czego ty nie masz. Albo ten ktoś, nie wiem, jest bardziej uznany niż ty. Albo ten ktoś ma większe wpływy, czy ten ktoś ma większe uznanie u wspólnego szefa i tak dalej. Powodów jest wiele, ale my zazdroszcząc innym, w konsekwencji, utrzymując taki stan, nienawidzimy czy dochodzimy do nienawiści. Pięknie ten przykład, który tu wam przeczytam, to będzie już ostatni przykład z tej książki, ale on pięknie opisuje charakter naszego Boga. Pamiętajcie, że nieprzyjaciel to Bóg, więc zaczyna się to tak. Nieprzyjaciel pragnie doprowadzić człowieka do takiego stanu umysłu, w którym mógłby on zaprojektować najwspanialszą katedrę świata i zdawać sobie sprawę z tego, że jest ona najwspanialsza i cieszyć się tym faktem, nie odczuwając jednak z tego powodu większego, ani mniejszego, ani żadnego innego zadowolenia niż to, jakie odczuwałby, gdyby tego dokonał ktoś inny. Nieprzyjaciel chce w końcu, by człowiek był tak dalece wolny od wszelkiej stronniczości na swoją korzyść, iż mógłby cieszyć się własnymi talentami tak samo szczerze i pogodnie, jak talentami swojego bliźniego. Na dalszą metę chce on, by każdy człowiek był zdolny uznać wszelkie stworzenia i też siebie samego za coś wspaniałego i doskonałego. Pragnie on, Bóg, zabić czym prędzej ludzką cielesną miłość własną. lecz obawiam się, że w swej polityce długofalowej, to mówi, pamiętajcie, szatan, pragnie nasz nieprzyjaciel ożywić w nich nowy rodzaj miłości własnej. Dobroczynność, uczucie wdzięczności dla wszystkich, włączając to także samych siebie. I to takie bardzo znamienne słowa. Z chwilą, gdy się naprawdę nauczą kochać swych bliźnich jak siebie samych, wolno im będzie kochać siebie samych tak jak swych bliźnich. Albowiem nie możemy nigdy zapominać o tym, co jest najbardziej niewytłumaczalnym rysem nieprzyjaciela. On rzeczywiście kocha te stworzone przez siebie istoty i to, co odejmuje jedną ręką, zawsze oddaje drugą. Tak, to jest pięknie miłości bliźniego i miłości własnej, kiedy to jesteśmy, kiedy doszlibyśmy do tego stanu, w którym tak samo się cieszymy z sukcesów innych jak swoich, a też nie mamy jak gdyby żadnego problemu z tym, żeby radować się no właśnie taką Bożą miłością, do której Bóg nas prowadzi. I już parę ostatnich rzeczy. Kierowanie naszych myśli w stronę niedoskonałości innych ludzi. Podkreślanie ich wad, ale umniejszanie ich zalet. To podsyca kłótliwość, zniecierpliwienie, życzliwość. Przepraszam, nieżyczliwość. I to samo dotyczy kościołów lokalnych, czy nawet całych denominacji. Jak zaczynamy rozważać, a jak oni tam dziwnie sprawują te swoje niedzielne nabożeństwa, albo jak tam ktoś dziwnie uwielbienie prowadzi, zupełnie nie jak u nas, albo no słowo to tam się rzadko kiedy dobre udaje. No po prostu i może to jest prawdą, tak? Jest, ludzie są niedoskonali, tak? Może my w tej dziedzinie jesteśmy bardziej doskonali lub mamy inne osiągnięcia jako Kościół czy jako wspólnota, ale to tylko jest powód do wyrażenia wdzięczności, a nie powód do krytykowania i umniejszania innych, bo są mniej w jakiejś dziedzinie doskonali niż my. Kolejny, szatan stara się zawsze wzbudzić zamęt w rozumieniu prawdy. I to jest, to Małgosia też o tym mówiła, to jest to ten duch Lewiatana, to jest to przekręcanie prawdy. On wykorzystuje taką wrodzoną naszą dumę, aby człowiek zajmował się przede wszystkim sam sobą i w cudzysłowie, a nieraz i dosłownie, własną wielkością. To wpływa na wszelkie nasze aspekty naszego życia. Przekręca prawdę, pokazuje ją w zupełnie odwrotnym rozumieniu niż jest i jest tym mistrzem. Naprawdę mu się to często udaje. Tu w tej dziedzinie mamy zamęt bardzo często w drobnych albo i głębszych rzeczach i bardzo długo nie potrafimy zobaczyć, że dana sytuacja jest zupełnie przez niego zainspirowana albo ludzie, którzy w niej uczestniczą, są pod jego wpływem, a nie pod wpływem Ducha Bożego. Bardzo trudno, czy bardzo niebezpiecznie jest określać, czy wyrabiać sobie zdanie na podstawie takiej powierzchownej, przekazanej prawdy. Módlmy się zawsze, Małgosia też o tym mówiła, prośmy Boga o wyjaśnienie. To są rzeczy, które są bardzo, bardzo ważne i bardzo łatwo w nich tutaj przy tym przekręcaniu prawdy być zwiedzonym. Ale jego celem jest też uczynić ludzi pewnymi siebie, swoich ludzkich zdolności tak, aby wykluczyć w ludziach wszelką potrzebę szukania Boga. To dzisiaj jest bardzo, bardzo widoczne, tak? Bo właściwie człowiek jest tak pyszny i dumny, ma takie osiągnięcia, postęp techniki, medycyny, postęp edukacji i tak dalej dzisiaj. To wszystko stwarza takie poczucie pychy i ludzie myślą, że to wszystko oni dzięki własnej pracowitości, własnym zdolnościom i własnym talentom zrobili i właściwie chyba tu nie ma żadnego pierwiastka jakiejś siły wyższej, a jeśli już, no to tylko na poziomie gdzieś intelektu, jakaś siła wyższa może, ale wszystko resztę człowiek, człowiek, człowiek. My wiemy dobrze, że za wszelkim dziełem dobrym stoi Bóg i to Bóg jest tym, który inspiruje ludzi i to Bóg jest tym, który daje właściwe myślenie, czy ten stoi za tym, daje życie we wszystko, co człowiek czyni. To Bóg jest twórcą, a człowiek jest jego narzędziem. Szatan nie jest też zainteresowany tylko tym, by sprawiać światu ból, bo nam się też tak często wydaje, że szatan tylko wszędzie szuka miejsca, gdzie może znowu coś złego zrobić. Tak, to prawda, ale to nie jest tylko to. On jest głównie zainteresowany tym, żeby nadal wszystko było i nadal pozostało pod jego panowaniem. Pamiętacie kuszenie Pana Jezusa na pustyni? Szatan tam powiedział, jak oddasz mi pokłon, to postawił go na szczycie świątyni i powiedział, jak oddasz mi pokłon, to wszystko, co widzisz, będzie twoje. I tam Pan Jezus nie zaprzeczył, że on kłamie w tym momencie, więc zresztą wiemy, że świat w tym rozumieniu jest pod jego wpływem i on robi wszystko, aby tak pozostało i aby jak najwięcej ludzi pozostało pod jego panowaniem. A więc nie tylko sprawia ból ludziom, ale pragnie i robi wszystko, aby nadal jak najwięcej ludzi było pod jego panowaniem, aby nie przechodzili z królestwa ciemności do królestwa światłości. Posługuje się w związku z tym, między innymi, bo ma wiele trików, ale ja sobie tu dopisałem takie, jeśli już, to fałszywe objawienia, mistycyzm, jakaś kabała, wróżby, to wszystko jest na jego usługach po to, żeby na przykład człowieka zwieść i żeby się człowiekowi wydawało, że wyszedł, że ma jakąś wyższą doskonałość, jakąś większą mądrość, a tak naprawdę wdepnął jeszcze głębiej w to królestwo ciemności. Bóg chce, żeby człowiek obierając, nie wiem, podejmując jakąś decyzję, czy obierając jakiś kierunek postępowania, zadawał sobie takie często bardzo proste pytanie. Czy to, co zrobię, będzie uczciwe, czy jest roztropne, a przede wszystkim, czy jest zgodne z Bożymi wymaganiami. A szatan z kolei chce, żeby ludzie pytali się w taki sposób, czy to jest zgodne, nie wiem, z duchem dzisiejszych czasów, czy to jest rzecz postępowa, czy to jest droga, po której kroczy historia, czy to jest coś, co już dawno ludzie obalili, że to jest jakaś stara mądrość. Nie, nieprzyjaciel. O, myślę, że wam na koniec przeczytam jeszcze jeden fragment, bo on jest też świetny i na tym już zakończę. A propos tego, co powiedziałem. Nieprzyjaciel, przeznaczywszy dziwnym kaprysem swoje stworzenia do życia w jego własnym wiecznym świecie, zabezpieczył je dość skutecznie przed niebezpieczeństwem zadomowienia się gdziekolwiek indziej. I właśnie dlatego musimy tak często życzyć długiego życia naszym pacjentom. To szatan mówi do tego drugiego, pamiętacie, o ludziach. 70 lat to moim zdaniem ani jeden dzień za wiele dla trudnego zadania oplątania duszy pacjenta od nieba, odplątania duszy pacjenta od nieba i ugruntowania w nich mocnego przywiązania do ziemi. Gdy są młodzi, potrafią często najbardziej nieodpowiedniej chwili zmienić nagle swe postępowanie. Nawet w wypadku, gdy wysiłkiem naszym udaje się utrzymać ich z dala od wyraźnie sprecyzowanej religii, to i wówczas nieobliczalne w swych skutkach powiewy fantazji, muzyki, poezji, nieraz jedna twarzyczka dziewczęca, śpiew ptaka lub widok horyzontu potrafi zawsze, jak za jednym zdmuchnięciem, zniszczyć całą z trudem przez nas montowaną konstrukcję. Nie chcą się przykładać zbytnio do robienia majątku, kariery życiowej, ani przestrzegania bezpieczeństwa. Jak cennym dla nas jest czas, można wnosić z faktu, że nieprzyjaciel, pamiętajcie, Bóg, tak mało nam go pozostawia. Większość ludzkiego rodzaju umiera w dzieciństwie, z pozostałych przy życiu wielu umiera w młodości. Jest oczywiste, że dla niego ludzkie narodziny są ważne głównie ze względu na uzdolnienie do ludzkiej śmierci. Przy czym śmierć pojmuje on jedynie jako bramę do owego drugiego rodzaju życia. Nam pozwolono pracować tylko nad wybraną mniejszością ludzkiego gatunku, ponieważ to, co ludzie nazywają normalnym życiem, stanowi raczej wyjątek. Widocznie nieprzyjaciel chce, aby pewna ilość ludzkich istot, choć ograniczona, mająca zaludnić niebo, legitymowała się doświadczeniem opierania się nam na przestrzeni 60, 70, może 80 lat doczesnego życia. No cóż, tyle naszej sposobności. Im jest jej mniej, tym lepiej musimy ją wykorzystać. Słuchajcie, nie jest to skończony katalog działań wroga. Na pewno ma jeszcze więcej rzeczy, ale myślę, że to, co mówiła Małgosia tydzień temu, plus to, chcę, żebyśmy byli uwrażliwieni na to, żebyśmy nie byli naiwni, żebyśmy byli trzeźwi w rozważaniu tego, że naprawdę jest wiele pułapek, co nie znaczy, żebyśmy się przestraszyli tego. Jeśli będziemy sobie zdawać z tego sprawę, będziemy dużo bardziej, nie wiem, efektywni i dużo bardziej mądrzejsi, taki właśnie Bożą mądrością, i dużo bardziej bezpieczniejsi w byciu tu i w Jego Królestwie, i będziemy mogli też innych przestrzec, czy pomóc innym w niewpadaniu w te zasadzki. Bo Bóg wszystko to pokazuje nam po to, abyśmy właśnie mieli to trzeźwe myślenie i nie dali się zwieść. A Jego Słowo w wielu miejscach właśnie obnaża tą taktykę i daje nam broń. Tą bronią jest krew Jezusa, imię Jezusa. To jest broń ofensywna. No oczywiście modlitwa. Kończąc, pierwszy list Jana 4:4 mówi tak. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Znamy wszyscy ten fragment i pozwólcie, że zakończę to modlitwą. Panie, dziękujemy Ci za to, że należąc do Twojego świata, należąc do Twojego Królestwa, jesteśmy też wyposażeni w takie trzeźwe myślenie, jesteśmy wyposażeni w te oręża, które nam dałeś, w krew Jezusa, imię Jezusa. Ale też, Panie, dziękujemy Ci za to, że nie zostawiasz nas samymi, że zawsze stoisz przy nas, ale chcesz, żebyśmy unikali tych zasadzek czy tej przewrotności, którą szatan od początku na ludzi złożył, na ludzi wkłada, abyśmy byli właśnie tacy świadomi tego, gdzie się znajdujemy, z kim walczymy, kto z nami stoi i w czyjej jesteśmy armii. Żebyśmy nie wpadali w kolejne dołki, ale żebyśmy jak nawet w nie wpadli, to widzieli je zawsze w kategoriach tego, że jest on po to, żebyśmy na drugi raz już w to samo miejsce nie wpadli, żebyśmy byli mądrzejsi o tą potyczkę przegraną, ale wiemy, że bitwa jest wygrana i wojna jest wygrana i że szatan jest pokonany. Modlę się też za naszymi wszystkimi bliskimi, którzy często tak łatwo ulegają, nie wiem, modzie tego świata, nie widząc zupełnie świata duchowego, widząc tylko ten świat materialny. Panie, w tych dzisiejszych czasach, tych trudnych i pandemii, modlę się o to, aby ten czas był dla nich inspiracją, nie wiem, przy lęku czy strachu przed tym, co się dzieje, był inspiracją do szukania innej prawdy niż tylko tej materialnej, do tego, żeby szukali Ciebie, szukali Stwórcy, szukali ochrony u Ciebie, a Ty jesteś tym, który odpowiada zawsze na takie wezwanie. Modlę się też o naszą społeczność, Panie, dawaj nam właśnie taką mądrość, jedność, służenie sobie wzajemnie. Nie dawaj nam nigdy takich możliwości patrzenia na siebie w jakimkolwiek innym duchu niż duchu miłości, niż Twoimi oczami. Dziękując Ci, błogosławię wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.